Panie senatorze, koledzy parlamentarzyści, pani poseł, panie pośle, burmistrzowie, wójtowie, tu starostowie, drodzy samorządowcy i wreszcie wszyscy szanowni państwo, którzy mieliście ochotę na to dzisiejsze spotkanie, bo przecież pogoda przepiękna, czas taki wolny, który nam się rzadko przecież zdarza, sobota, tym bardziej miło mi, że tak licznie państwo tu jesteście. A powód tego spotkania został też jasno określony. Prawo i Sprawiedliwość, które do poprzednich wyborów szło po takich spotkaniach i w tych spotkaniach przygotowywało swoje propozycje programowe, powiedziało, czas wyjść z tych gabinetów naszych warszawskich, chociaż ja zapewniam, tam naprawdę się nie zasiedziałam, bo mam ręce pełne pracy i trzeba znowuż zacząć się spotykać z ludźmi, słuchać o bolączkach, o problemach regionalnych, lokalnych, czasami też takich problemach ludzkich dotykających bezpośrednio też osoby, więc jest czas mówienia i czas słuchania. Ja jestem po którymś, proszę państwa, spotkaniu i się okazuje, że ja jako też nauczyciel akademicki potrafię mówić 45 minut, to jest jednostka lekcyjna, albo półtorej godziny, to jest wykładowa. Więc na pewno nie będę chciała państwa tak zagadać na amen, tylko będę chciała, żeby to była też rozmowa, żeby to była wymiana poglądów, czy będę odpowiadała po prostu też na pytanie. Jest mi tu raźniej, bo wszędzie się czuję jak u siebie, bo tu Jurek Chruścikowski to kolega, z którym przed laty, jak była ta przerwana kadencja, byliśmy razem w Senacie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość wtedy pierwszy raz wygrało. On był szefem, jest pewnie cały czas szefem Komisji Rolnictwa, a ja byłam szefową Komisji Samorządu Terytorialnego, a tu z panią poseł i z panem posłem z jednego klubu parlamentarnego też się, proszę państwa, znamy. Powiedzieliśmy, że tych spotkań w całej Polsce będzie 600 czy 700 i ruszyliśmy w ten objazd i na te spotkania. Stąd ja już 2-3 tygodnie nie przyjechałam do domu, bo jestem posłem ze ściany zachodniej, z województwa lubuskiego i też tak mam okazję zobaczyć ten cały przekrój rozmaitości i tego, jak jeszcze różnorodny i piękny, jak różnorodna i bardzo piękna jest Polska. Proszę państwa, nie będę dużo mówiła o tym, co udało się zrobić. Myślę, że to, co się udało, to do nas w jakimś wymiarze dotarło. W kilku punktach też powiem. Myślę, że to, o czym mniej mówimy, a jednak się dokonało, to są te zmiany na rynku pracy, chociażby te, które były związane z uregulowaniami, której do tej pory nie było, jak stawka godzinowa, wzrost minimalnego wynagrodzenia, poprowadzenie aktywnej polityki rodzinnej, reforma edukacji, zmiany, które prowadzi też minister Jurgiel, wydatki na obronność, które do tej pory żadna władza nie realizowała w tym wymiarze takim, który jest obowiązujący 2% PKB, ale mówimy, jesteśmy na jakimś etapie dzisiaj. Mamy dalszy plan i ten plan na tej konwencji Prawa i Sprawiedliwości został jasno określony. Budujemy państwo solidarne, uczciwie działające, państwo, które dba o obywateli, o rozwój, ale proszę państwa, też przede wszystkim wcześniej mówiliśmy, zrównoważony rozwój, a więc taki rozwój, w którym te problemy, o którym mówił pan poseł, komunikacyjnego odcięcia, powinny być zlikwidowane, zniwelowane, żebyśmy wszyscy mieli jednakowe albo w miarę równe warunki do rozwoju, warunki jednakowego dostępu, nie wiem, do ochrony zdrowia, edukacji i można by tak jeszcze mnożyć. Premier powiedział o tych 5 propozycjach, tak? Tym dobrym starcie, to mówimy o tym, że dalej dbamy o młodzież, o wyprawki szkolne, bo to jest ważne. Zrobiliśmy jeden ruch już poprzednio, zmniejszając CIT z 19 na 15, teraz jest następny krok zmniejszenia do 9. Mówimy o tym małym ZUS-ie, mówimy, że te obciążenia które są odprowadzane na składkę w ubezpieczeniu z ubezpieczenia społecznego, czasami są tak wysokie, że przygniatają tego przedsiębiorcę, że te okresy ulg to są okresy, które często zamykają tylko ten etap, w którym prowadzimy działalność gospodarczą, bo potem to już te obciążenia są zbyt duże. I jest jeszcze ten program, o którym mówimy, że jest bardzo ważny. To jest program 5 miliardów przeznaczonych na drogi lokalne. Już się przyzwyczailiśmy albo zaakceptowaliśmy, że mamy więcej autostrad albo dróg, tras szybkiego ruchu, ale to, co się dzieje ciągle na drogach lokalnych, pozostawia jeszcze wiele do życzenia. Więc myślę, a miałam okazję widzieć i poznać naprawdę znakomitych już niektórych kandydatów na wójtów, burmistrzów tu w powiecie, to proszę Państwa, wiem, że to jest program, który się na pewno będzie cieszył olbrzymim zainteresowaniem i jest społecznie oczekiwany. A więc rozbudowa dróg lokalnych, 5 miliardów złotych, to jest naprawdę spora kwota w porównaniu też do tych kwot, które były wcześniej. I ten piąty element w tej układance 5 propozycji, to jest Dostępność Plus. Dostępność Plus, wieloletni program. Program, który mówi o tym, że trzeba poprawić dostępność osobom niepełnosprawnym, osobom starszym, a więc często z ograniczoną zdolnością ruchową. A więc mówimy o infrastrukturze, mówimy o dostępie takim komunikacyjnym również, bo to są autobusy, chociażby na przykład niskopodłogowe, likwidacji tych wszystkich barier architektonicznych. I 23 miliardy złotych to są duże pieniądze, które są po części pieniędzmi europejskimi, po części pieniędzmi budżetowymi. I w poniedziałek, ten najbliższy, bo dzisiaj sobota, tak? Czasami tracę poczucie czasu, bo w gruncie rzeczy to ma mniejsze znaczenie, jaki to jest dzień tygodnia, po prostu pracujemy. I w poniedziałek premier w szczegółach przedstawi program Dostępność Plus. Ten program budzi jedno z największych zainteresowań, jak gdzieś się pokazał taki sondaż, które z tych propozycji wydaje się i są atrakcyjne, to akurat wiele osób wskazywało na ten program, myśląc pewnie i słusznie, że ten wiek podeszły, starszy albo ta ograniczona samodzielność może każdego z nas prędzej czy później spotkać. Oczywiście lepiej by było, gdyby to było nie później. I to są też kilka tych propozycji, które złożyła pani premier Beata Szydło, mówiąc o tych propozycjach, które wspierają naszą, mam nadzieję, możemy dzisiaj powiedzieć, skuteczną politykę rodzinną, a więc o świadczeniach minimalnej emeryturze dla mam, matek, które wychowały czwórkę dzieci i które nie posiadają wymaganego stażu pracy, a więc 20 lat, bo tyle jest wymagane, żeby mieć prawo do minimalnej emerytury, ale też mowa o tym, że rodzi się w Polsce co za mało dzieci, naprawdę. Mimo tego, że nasze świadczenie wychowawcze wspiera i zachęca i mamy tego dowody, bo w 2017 urodziło się więcej dzieci niż w poprzednich latach. Wskaźnik dzietności wyniósł pewnie 1,45, a 1,4 ostatnio taki wskaźnik dzietności był 20 lat temu. Więc myślę, że ten impuls polityki prorodzinnej ma swój udział w tym, że rodzice tak bardzo jak kiedyś jeszcze nie boją się tego, że jak przyjdzie na świat kolejne dziecko, to no niestety będzie nam się gorzej, dużo trudniej żyło, że dzisiaj mamy tą trochę lepszą sytuację albo dobrą sytuację też na rynku pracy. Zarabiamy trochę więcej, pewnie nie tak dużo, jakbyśmy, proszę Państwa, wszyscy chcieli, żeby to było konkurencyjne z zarobkami gdzieś na zachodzie, ale jednak trochę lepiej niż to jeszcze wcześniej bywało. Więc to jest też ten program, to jest ta premia, czy jakiś rodzaj zachęty, żeby kobiety nie odkładały zbyt późno decyzji o narodzinach drugiego dziecka. No nie tylko kobiety, bo to kobiety same nie decydują, że te dzieci się rodzą, tak? Więc, że rodzina, żeby rodzina podjęła tą wspólną decyzję o narodzinach drugiego i trzeciego dziecka. I proszę Państwa, w ogóle co jest ciekawe z tych danych demograficznych, które już mamy Głównego Urzędu Statystycznego? Otóż okazuje się, że rodzi się więcej drugich dzieci, no to jest ważne, ale to, co było takie niespodziewane i jest, to to, że rodzi się więcej trzecich dzieci. W tym 2017 roku urodziło się więcej procentowo do tej ilości naprawdę więcej trzecich dzieci i kolejnych, ale te trzecie dzieci naprawdę zaskoczyły trochę demografów. Natomiast urodziło się niestety trochę mniej pierwszych dzieci i to są już decyzje, że odkładamy rodzicielstwo na potem, a niestety nie są już wcale rzadkie takie sytuacje, że kobieta mówi, że no nie zdecyduje się, nie będzie matką, ale no nie tracimy nadziei, że rodzicielstwo to nie tylko obowiązki, ale sporo radości, mimo tych nieprzespanych nocy, bez których się na pewno nie obejdzie. Ale też jak dawaliśmy te zachęty do urodzin, proszę Państwa, to co słyszeliśmy? A może to będzie tak, że nieletnie matki z powodu 500+ będą decydowały się na dzieci? No nic takiego się nie stało. No nic takiego się nie stało. Żadne badanie tego nie wykazało, więc to nie ma takich zagrożeń. Albo że może, no nie wiem, gremialnie te pieniądze zostaną też zmarnotrawione. Problem zupełnie znikomy, zupełnie znikomy. Dzisiaj nikt o tym nie mówi. Mądrość Polaków jest tu większa niż stopień zaufania, jaki opozycja miała do Polaków, bo ja też nie miałam wątpliwości, że rodzina autonomiczna, silna rodzina najlepiej wie, jakie są potrzeby dziecka. I my, Polacy, jesteśmy z natury rodzinni i nawet jeżeli różne rzeczy nam się w życiu nie udały, to u podstaw myślenia każdego z rodziców jest takie myślenie, żeby nasze dzieci miały po prostu lepiej. Że może ja swoją przyszłość nie tak przeprowadziłem, nie tak to wyszło, ale na pewno każdy chce, żeby temu dziecku lepiej niż nam samym się udało, albo żeby było mu łatwiej. Więc to były te propozycje. Tam są propozycje też adresowane do młodych ludzi, do studentek. Pani premier, której szczególnie na sercu leżą kwestie kultury, szczególnie kultury w mniejszych też miejscowościach, tak? W tej Polsce powiatowej, kiedyś przez innych, już nie będę o nich mówiła, jest imienia i nazwiska albo z nazwy, wyśmiewanej, takiej trochę pogardzanej, bo w tej Polsce powiatowej to była taka Polska trochę gorsza B, a my mówimy, że wszyscy chcemy być w ekstralidze. Wszyscy chcemy mieć szansę na jednakowy, ten odpowiedzialny rozwój. Mowa o tym, żeby też wspomagać rozwój instytucji kultury, wspierać sztukę ludową, zespoły ludowe. To, co decyduje o naszej tożsamości, to, co stanowi dla nas wartość i nie może być wartością zanikającą, wartością ginącą. Powiem Państwu, że jesteśmy zaprzyjaźnieni i ściśle współpracujemy z Węgrami. Ja mówię tu na tym poziomie takich moich kontaktów ministerialnych, bo struktura tych ministerialnych działań na Węgrzech jest trochę inna. Ten ich resort to ma i zdrowie, zdrowie, edukację, sport i tak dalej, politykę rodzinną, rynek pracy. I często się kontaktujemy, to wszędzie, za każdym razem, oni te elementy swojej węgierskiej ludowości wszędzie podkreślają, wszędzie pokazują. Mają na swoich oficjalnych strojach, prezentują, jak mają swoich gości, to jest zawsze pokazanie, jak ważna dla nich jest też sztuka ludowa, która w którymś momencie w Polsce, no mam wrażenie, że była trochę obśmiewana, tak? Że ta ludowość to było jakby coś gorszego od tego, co jest nowoczesne. A my mówimy, wszystko ma prawo jednakowo też funkcjonować. Nie można pozwolić, żeby ta sztuka ginęła, trzeba ją wspierać, trzeba ją wzmacniać, bo ludzie, którzy potrafią, pamiętają, są już w mniejszości i niedługo nie będzie tych osób, którzy potrafią te umiejętności, tą kulturę przekazać młodszym wnukom czy naszym dzieciom. Te nasze propozycje, to o czym mówię, zostało rozpisane, jest jakiś szczegółowy harmonogram, jest szczegółowa wycena, więc ja już nie będę mówiła o kosztach wdrażania tego programu, raczej powiem o jednej rzeczy, że myślę, że nam się udało zrobić coś, czego się nie udało do tej pory żadnej też poprzedniej władzy, że przekonaliśmy Polaków, że program może być wprowadzany, że władza może zasłużyć też na zaufanie, że jeżeli mamy swoje propozycje, to ja nie mówię, proszę Państwa, że wszystko się zrealizuje, bo potem się okazuje, że no może rzeczywiście na tyle tych propozycji jedna była niemożliwa, jedna jest nie do końca trafiona, ale to, co było tym fundamentem, jest zrobione. Powiedzieliśmy, będzie 500+, wprowadziliśmy. Jak szybko? Tak szybko, jak się dało, że do dzisiaj nie wierzę, że to było możliwe w 100 dni. Powiedzieliśmy, że przywrócimy wiek emerytalny. Prezydent przygotował projekt, wprowadziliśmy ten, jest przywrócony wiek emerytalny. Były to wydatki? Oczywiście, że tak. Małe? No nie. No nie, proszę Państwa. Całkiem spore. Ale budżet się zawalił? No nie. Budżet naprawdę jest w dobrej kondycji. Deficyt nie jest tak wysoki jak wcześniej. I tu nie ma też żadnych zagrożeń i sytuacja na rynku i sytuacja gospodarcza jest po prostu niezła. Więc możemy powiedzieć, że budujemy te relacje zaufania między władzą i obywatelem, bo tak naprawdę to my jesteśmy w służbie państwa, tak? Jak zdobywałam kolejny swój mandat, to mówiłam zawsze, że moimi pracodawcami są wyborcy, bo to oni decydują, czy ja jestem w Gorzowie, czy ja jestem na Wiejskiej. I póki co jakoś tak zadecydowali, że kolejny raz, raz jestem w tym Sejmie również, poza tym, że jestem w ministerstwie, ale proszę Państwa, to nie jest dar, to jest zobowiązanie po prostu do pracy i myślę, że my taką partią jesteśmy. Może nawet czasami za dużo też wymagamy i kiedyś ktoś mi powiedział, że no trochę Wam brakuje takiej swobody i takiej lekkości. A ja wtedy mówię, że jest forma i treść. I my może do tej treści przykładamy więcej miary niż do tej formy, bo ta treść jest istotna. To jest ten kluczowy wkład. I bardzo nam zależy, żeby te relacje zostały tak utrzymane. I ja jeszcze raz dziękuję za tą obecność. Pewnie nie mam rozpoznania takiego we wszystkich obszarach i we wszystkich dziedzinach, ale też jestem członkiem Rady Ministrów i przyjmowane są projekty. Jestem w Sejmie, jestem uczestnikiem wszystkich najpoważniejszych debat, które dotyczą też zmian państwa, tych zmian, które nie są realizowane, proszę Państwa, łatwo. To nie jest tak, że my dostaliśmy mandat, zdobyliśmy, wygraliśmy wybory. To nasze prawo do rządzenia jest wielokrotnie kwestionowane, nie tylko w Polsce, ale na forach też międzynarodowych, jakby poddawano pod wątpliwość nasze prawo do reformowania państwa w zakresie takim, w jakim szliśmy po prostu do wyborów. I mówiliśmy, że skoro się mówiło o tym, że zreformujemy sądownictwo, to trzeba po prostu to zrobić. Jeżeli mówiliśmy o tym, że zlikwidujemy gimnazja, to trzeba tą reformę było przeprowadzić i tą reformę przeprowadziliśmy. Trzeba przywrócić wiek emerytalny, który Tusk wydłużył kobietom do 67 roku życia, bo to jest aż o 7 lat, muszę to podkreślać, bo panom wydłużono tylko o 2 lata, a nam wydłużono o 7 lat. To jest kluczowa zmiana. Ja wiem, że to było etapowo. Powiedzieliśmy, przywrócimy. Zrobiliśmy to, przywróciliśmy, ale też mówimy, niech każdy z nas decyduje, który moment jest taki najlepszy. Więc myślę, że to jest też ta zmiana, którą dostrzegamy i te nasze decyzje, te propozycje, które są adresowane czy w polityce społecznej, czy innej, zachowują autonomię rodziny, dają nam prawo wyboru w wielu, wielu sprawach. A my ciągle słyszymy ten zarzut, że my jesteśmy za rozwiązaniami nakazowo-zakazowymi. Ja tego po prostu nie widzę. Ja uważam, że dajemy ludziom prawo wyboru i to są decyzje absolutnie też indywidualne, a tam, gdzie są potrzebne rozwiązania systemowe dotyczące kwestii finansów, rozwiązań podatkowych, uszczelniania podatku VAT, przykręcenia kurka tym, który nadużywali czy prowadzili działania przestępcze, karuzele VAT-owskie czy inne, to skutecznie to przykróciliśmy z takim efektem, który jest odczuwalny w budżecie państwa i to były działania ministra finansów, ministra sprawiedliwości i one są też po prostu prowadzone. Ja wiem, że nie każdy z nas ma ochotę albo interesuje się na tyle polityką, żeby ją śledzić na bieżąco, ale myślę, że solidnie w Warszawie staramy się pracować i ja tu mam okazję parlamentarzystom bardzo serdecznie też podziękować, bo to wbrew wszystkiemu, proszę Państwa, wbrew tym ocenom, jakie są, jeżeli chodzi o parlament, wcale nie jest to łatwa praca. To jest, no mówię, to jest służba publiczna, w której co 4 lata jesteśmy poddawani czasami, proszę Państwa, bardzo surowym ocenom i pewnie tak powinno być. A ja w tej chwili po prostu oddaję głos Państwu i czekam na pytania.